Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, zapraszam na drugą część czytanego przeze mnie ważnego dzieła pana profesora Gawlikowskiego Odmienność cywilizacji. Cytuję. W okresie zimnej wojny to Azja stała się głównym terenem starcia komunizmu i tak zwanego wolnego świata, a tutejsze narody nie były tylko pionkami w grze Moskwy i Waszyngtonu, lecz walczyły także o swoje własne interesy. Toczyły się tam więc okrutne działania zbrojne, wojna w Korei 50-53, zakończona rozejmem wobec niemożności uzyskania przewagi przez żadną ze stron i kolejne wojny w Indochinach, najpierw wojna przegrana przez Francję 1946-54, a następnie przez USA 1956-75. Dziś Japonia i Chiny rozwijają eksplorację kosmosu, a ten ostatni kraj przystąpił na początku XXI wieku do realizacji programu lądowania astronautów, taikonautów na Księżycu. I jego wykorzystania, na co prezydent George W. Bush odpowiedział ogłoszeniem bardzo ambitnego jeszcze programu, jeszcze bardziej ambitnego programu eksploracji Marsa, z czego musiał jednak zrezygnować prezydent Obama. Warto przypomnieć, że latem 1999 roku w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, iż Chiny wykradły z tego kraju kluczowe technologie wojskowe, co miało chyba objaśnić tak szybkie postępy technologiczne tego kraju. W latach 90. zeszłego wieku, kiedy to USA z trudem pożyczkami ratowały prezydenta Jelcyna w Rosji, Chiny oskarżano o potajemne finansowanie kampanii wyborczej prezydenta Clintona. Wyzwania azjatyckie, w cudzysłowie, wobec Zachodu nie pojawiły się zatem nieoczekiwanie i tylko jego formy zmieniają się wraz z przemianami gospodarczymi, politycznymi, zachodzącymi w świecie oraz rosnącym potencjałem Azji Wschodniej. Jedną z przyczyn, głównych przyczyn tak szybkiego przejęcia naukowo-technicznych zdobytych z Zachodu i osiągnięcia pozycji partnerskiej był niewątpliwie wysoki rozwój prastarej cywilizacji agrarnej Azji Wschodniej oraz tamtejszych państw. Prastary rozwój prastarej cywilizacji. Teorie i sztuka zarządzania państwem osiągnęły tam bowiem już w starożytności niezmiernie wysoki poziom. W X wieku podróżnicy arabscy zdumiewali się na przykład, że w Chinach sprawnością państwowego wymiaru, systemu wymiaru sprawiedliwości, wydawaniem przez władzę rodzaju dokumentu tożsamości, tak zwanego dokumentu tożsamości, koniecznością składania przez kupców pisemnych deklaracji celnych i sporządzania przez ludność miejscową we wszystkich sprawach do urzędów pisemnych wniosków o ściśle określonej formie. Zaskakiwały ich też precyzyjne przepisy o bankructwie chroniące interesy wierzycieli, systemem szkolnictwa i opieki medycznej, a nawet używania papieru toaletowego. Tak, nawiasie. Pamiętajmy zaś, że cywilizacja arabska przodowała wówczas w basenie Morza Śródziemnego, wyprzedzając daleko średniowieczną Europę. Wspomnijmy, że drobiazgowe regulacje prawne dla zwalczania korupcji wśród funkcjonariuszy państwowych wprowadzono w Chinach po raz pierwszy w połowie VII wieku naszej ery. Jak stwierdza Otto B. van der Sprenkel, prawie do końca XVIII wieku w sferze administracji państwowej i zarządzania Chiny daleko wyprzedziły całą resztę świata, a ludziom Zachodu trudno wyobrazić sobie nawet, jak prastarymi były tam praktyki i instytucje, dla nas będące synonimem czasów nowożytnych. Dotyczyło to na przykład systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy państwowych, wprowadzonego w Chinach w I wieku przed naszą erą, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wprowadzono go dopiero w 1810 roku. A w USA w 1920 roku. Rozrostowi biurokracji i sprawozdawczości wydrywianym przez Cyrila Parkinsona w świecie zachodnim zapobiegano tam na przykład dość skutecznie przy pomocy dwóch zasad. Przepraszam. Zgodnie z pierwszą zasadą, osoby zatrudnione w jakimkolwiek urzędzie, poza przypisanymi mu i nie zmienionymi przez stulecia sztywnymi normami etatowymi, muszą być opłacane przez zwierzchnika z prywatnych funduszy. Prywatnych. Druga natomiast zakłada płacenie za każdą usługę przez usługobiorcę. Zgodnie z nią wyższy urzędnik żądający ponadnormatywnych sprawozdań od własnych funkcjonariuszy powinien im za ich sporządzenie zapłacić z własnej szkatuły, podobnie jak interesant płacił za wydanie mu jakiegokolwiek dokumentu przez urząd. Złodziej na przykład za usługę w cudzysłowie złapania go i doprowadzenia do więzienia. To pozostałością tego systemu było jeszcze w HRL płacenie przez rodzinę skazańca za jego egzekucję. Nic wtedy dziwnego, że Chiny inspirowały budowniczych monarchii absolutnych w Europie i nowożytnego państwa biurokratycznego. Dla Voltaire'a i jego współczesnych idealizowanie Chin było wzorem nowoczesnego porządku politycznego. Wspomnieć można, że nawet system interwencyjnych zakupów płodów rolnych przez państwo dla stabilizacji ich cen na rynku, wprowadzony w USA przez Franklina Delano Roosevelta w ramach polityki New Dealu, opierał się na sprawdzonych rozwiązaniach chińskich, wprowadzonych po raz pierwszy w 1954 roku przed naszą erą, czyli około 1900 lat wcześniej. Choć nie była to już epoka sinomanii. Oczywiście odnosi się do Franklina Delano Roosevelta. Charlie G. Creel ma z pewnością rację, twierdząc, iż w dziedzinie administracji państwowej Chińczycy osiągnęli zdumiewające sukcesy. Już 2000 lat temu wprowadzili system zarządzania przez aparat biurokratyczny, uderzająco podobny do współczesnego nam. W pracach teoretycznych dotyczących go, pisanych tam jeszcze przed naszą erą, znajdujemy sformułowania jako zasad, mechanizmów i rozmaitych manipulacji psychologicznych, jakie na Zachodzie pojawiły się dopiero w XX wieku. To właśnie wysoki rozwój teorii i praktyki rządzenia państwem umożliwił stworzenie organizacji zarządzającej bez mała 1/4 ludzkości i przetrwania Chin jako jedynego mocarstwa starożytności aż do naszych czasów. A proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz zakończyć tą część, albowiem w tekście pana profesora zaczyna się pewien nowy punkt. Zapraszam Państwa zatem na kolejny tego fundamentalnego dzieła. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.